List do Efezjan, pierwszy rozdział. I patrzymy dzisiaj na pierwsze dwa wersety. Co to nie oznacza, że będzie krótkie kazanie. Bo Paweł ogrom rzeczy pisze i w bardzo niewielu słowach, szczególnie w tym pierwszym liście. Od pierwszego wersetu do końca 14 wersetu są dwa zdania. I tyle pisze w tym. Od 3 do 14 jedno zdanie. List do Efezjan w ogóle jest pisany do chrześcijan, którzy mogą być chętni do traktowania swoich duchowych zasobów z lekceważeniem. Tacy wierzący, jak my czasami też jestem przekonany, jesteśmy w niebezpieczeństwie cierpienia z powodu niedożywienia duchowego, niekarmienia duchowego, ponieważ nie skorzystamy z tej wielkiej ilości zasobów, które mamy, które są do naszej dyspozycji, które mamy w Chrystusie Jezusie szczególnie. I ten list pięknie mówi o tych bogactwach, o tych dziedzictwach, o tej pełni, którą mamy w Jezusie Chrystusie, też którą mamy w Kościele. Paweł mówi czytelnikom i pośrednio też nam, co posiadamy i jak możemy wrząść i cieszyć się właśnie tymi bogactwami. Pierwsze trzy rozdziały, jak często bywa u Pawła, teologiczna podstawa, ostatnie trzy rozdziały, praktyczne zastosowanie albo wnioski, które wynikają właśnie z tego teologicznego fundamentu. Ale tutaj on zaczyna właśnie też od tego fundamentu i mówi o podwójne zasoby łaski i pokoju i potem mówi o podwójnym źródle albo o podwójnym autorytecie tego, co mamy. Mówi też o podwójnym błogosławieństwie dla wierzących. Pierwsze zaczyna od źródła tej władzy. Paweł, z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa. O, wiem, wszystkie listy Pawła zaczynają się w podobny sposób. To nic w pewnym sensie wyjątkowego tutaj mamy w tym liście. I to był też ten sposób pisania listów w pierwszym wieku, nie tylko w pierwszym wieku, ale chodziło o to, że często pisali na zwojach robionych najczęściej z papirusa, więc to jak czytasz zwój, jeżeli zostawiasz autor listu do samego końca, to trzeba rozwijać ten zwój całkowicie do końca. Więc tutaj on zaczyna od tego, kto pisze, do kogo pisze najczęściej w tych listach i też coś wyjątkowego albo ważnego na temat autora. I właśnie on tak robi. Zaczyna często od swojego imienia. Wiem, często, prawie zawsze na końcu swoich listów jeszcze są różne pozdrowienia, jeszcze czasami mówi o kimś, kto jest z nim, albo pisze razem z nim. Ale tutaj on zaczyna od tych najważniejszych rzeczy na jego temat, ale też najważniejsze rzeczy, które on chce, aby czytelnicy rozumieli odnośnie jego. Paweł, może jeszcze przypominamy sobie, kim on był. Urodził się jako Saul, Szaweł, zależy od tłumaczenia polskiego, ale był Żydem z plemienia Benjamina. Prawdopodobnie został nazwany Szaweł Saul na cześć tego pierwszego króla Izraela, też który pochodził z Benjamina właśnie. I został wychowany jako surowy faryzeusz i u stóp Gamaliela, jednego z najbardziej wybitnych nauczycieli w Palestynie, w Izraelu wtedy. Był członkiem Najwyższej Rady Sanhedryny. To znaczy, że też musiał być żonaty kiedyś. Już nic nie wiemy na temat jego żony, ale kiedyś musiał być. To znaczy też on miał wysoką pozycję, miał jakąś władzę tam, będąc członkiem tej Najwyższej Rady. Dorastał się w Tarsie, w rzymskim, inaczej, to nie jest rzymskie miasto, ale miasto, któremu Rzym dał prawo być obywatelami Rzymu. Więc on też urodził się już z obywatelstwem rzymskim. To nie mała rzecz. Często ludzie, jeżeli chcieli być obywatelami Rzymu, musieli dać ogromną kasę na to, aby być. Ale on się urodził jako obywatel Rzymu. Czasami wykorzystał tej pozycji, że był obywatelem rzymskim. Bardzo często nie wykorzystał tego. Mógłby unikać cierpienia, tylko mówiąc, jestem Rzymianinem, tego nie robił. Czasami warto zadać pytanie, dlaczego nie. W Filipach ja myślę, że nie robił tego, ponieważ tam był Sylasem, który nie był obywatelem Rzymu, więc trochę nie wypada uciekać od cierpienia, a zostawić przyjaciela tam w więzieniu. Może. Przed nawróceniem Paweł był może nawet zagorzałym prześladownikiem chrześcijan. To on miał pozwolenie od tych żydowskich przywódców, aby szukać chrześcijan i prowadzić ich do więzienia. I może nawet, aby ich zabić. I on z pasją to robił. Nienawidził tych naśladowców Jezusa Chrystusa. Myślał, że w jakiś sposób obrażają samego Boga, a albo mogą niszczyć jego religię. Obrażają jego uczuć religijnych. Nie wiem, czy to coś zaczyna mówić do nas też. Który często jesteśmy bardzo szybko obrażeni na różne rzeczy, jak na przykład ceremonię otwarcia olimpiady. Dygresja. Może coś jest ze mną nie tak, ale ja się nie obrażam, kiedy świat postępuje jak świat. Jakoś nie jestem zaskoczony, kiedy świat postępuje jak świat. I to mnie jakoś nie obraża, że świat postępuje jak świat. Jestem obrażony, kiedy chrześcijanie nie postępują jak chrześcijanie, to prawda. Paweł był podobny do nas. Obrażony na to, co chrześcijanie robili wobec jego religii, wobec niektórych, jak niektórzy z nas. Ale czytamy to, co się stało z Saulem, jak poszedł do Damaszku, szukając znowu tych, którzy obrażali jego uczucie religijne. Saul, 9 rozdział Dziejów Apostolskich. 9 rozdział od 1 do 8. Saul z kolei, wciąż owładnięty z rządzą mordu w stosunku do uczniów pańskich, przyszedł do arcykapłana i uprosił go o list do synagog w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, mężczyzny lub kobiety. A jeśli by się okazało, że są, chciał takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. Gdy był w drodze do Damaszku i już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Padając na ziemi, usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, panie? To jest jedno z najdziwniejszych pytań, nie? Kim jesteś, Panie? Okej, okay. I to nie chodzi o to gramatyczne, jak my mamy po polsku, każdy to Pani, Pani. Nie. Tu uznaję Pana, ale pyta. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. Powstań jednak. Wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz robić. Mężczyźni, którzy towarzyszyli Saulowi w drodze, stanęli oniemniali. Słyszeli wprawdzie głos, ale nikogo nie dostrzegali. Saul podniósł się z ziemi, lecz gdy otworzył oczy, nic nie widział. Do Damaszku zatem prowadzili go za ręką. Pomimo tego, że Saul jest prześladowcą Kościoła, jest wrogiem numer jeden, w pewnym sensie Jezusa Chrystusa, otrzymuje łaskę, która prowadzi go do pokoju od Boga. I od tej pory on jest przekonany, że Bóg ma plan na jego życie. Jeszcze dygresję. Wracam do obrażenia moich uczuć religijnych. Jaka jest zasadnicza różnica, sedno różnicy między mną a jakimś transwestytą w Paryżu? Jaka jest różnica? Sedno różnicy. Łaska Boga. Jedyny. Bez łaski Boga to może być ja. I nie mogę mówić swojej pychy, że ja się różnię. Oprócz tego, że łaska Boga działa we mnie. Bez łaski Boga też mogą być prześladowcą, tak samo jak Paweł był. Warto o tym pamiętać też, kiedy zaczynamy być trochę arogancki wobec świata. Ale też Paweł jest przekonany, że Bóg ma plan na jego życie. Czy my też jesteśmy przekonani o tym, że Bóg ma plan też dla nas? On uratował nas, on daje nam łaskę i pokój, a po co? Aby potem usiąść i w ławkach, okej, przeszlach, w kościele i nic więcej. Jeremiasz tak to ujął. Wybrałem cię, on powtarza i słowa Boga. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. I Paweł też wspomina, jak Bóg wybrał go, aby być apostołem, misjonarzem do pogan. I to doświadczenie z drogi Damaszki tak mocno wpływało na jego życie, że on to robił do samego końca i tu jest prawdopodobnie w liście do Efezjan blisko tego końca. Siedzi już w więzieniu i nie ucieka od tej presji, od tego cierpienia. Jeszcze wracamy do początku jego życia z Bogiem. Po spędzeniu 3 lat na pustyni w Arabii, to wspólnie prowadzi kościół w Antiochii Syrii z Barnabą, Symeonem, Lucjuszem, Maneanem, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. I widzimy już poprzez te imiona, że ten kościół zaczyna być trochę międzykulturowy. I może są sami Żydzi w sensie ich tła religijnego, ale przez te imiona widzimy, że pochodzą z różnych stron Imperium Rzymskiego. I na podstawie tego Duch Święty przemawia do kościoła i wyznacza Pawła i Barnaby, aby byli misjonarzami do nieżydów. I są wysłani właśnie w tym celu. Być może najważniejsza misja Kościoła w całej historii Kościoła, aby wyjść poza tego kręgu etnicznego, kulturowego do kogoś innego. I na podstawie tego my jesteśmy. Chyba, że masz żydowskie korzenie i jesteś też nawróconym chrześcijaninem. Ale prawdopodobnie mało. Mało. To tu ma żydowskie korzenie. Pomimo tego oczywiście, że to jest Polska i było bardzo dużo Żydów tu czasami. Ja nie mam. Więc bez Pawła i bez tej misji nadal byłbym może bez Boga. Więc to jest niesamowite i on rozumiał też Boże powołanie w tym. Jeszcze raz powtarzam, teraz siedzi w więzieniu. Mógłby teraz powiedzieć, no ja się podaję już, Panie. To te przeszkody już są zbyt wielkie. Już widzę, że nie otwierasz dla mnie drzwi służby. To jest czas na emeryturę dla mnie. Warto teraz znaleźć kogoś innego. Ale on tego nie robi. Kontynuuje swoje działanie, mówienie, zachęty dla innych. Wygląda na to do samego końca swojego życia. I w tym, jak zaczynamy czytać list do Efezjan, to widzimy też te ogromne zasoby, o których on pisze, które myślę też są zachętą najpierw dla niego, a potem dla czytelników i dla nas. Zasoby, które pomagają nam też w naszym codziennym życiu, ale też z naszymi problemami, które ciągle są na naszej drodze. Czy to są problemy jakby spoza nas i w kształcie prześladowanie, obrażanie uczuć religijnych, kiedy świat postępuje jak świat, czy to są problemy wewnątrz nas. Ta walka duchowa, która jest, kiedy my walczymy ze starym człowiekiem naszym, to gdziekolwiek, gdzie jest ta bitwa, mamy te zasoby, szczególnie w tym pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Napisał tu z upoważnieniem apostoła, ten, który jest posłany, ten, który ma szczególnie w Nowym Testamencie, ma szczególny wymiar, ktoś, kto znał Jezusa Chrystusa i teraz jest kanałem objawienia od Boga dla reszty chrześcijan. Więc to on mówi. I to oprócz tego jest wybitnym filozofem i teologiem, wspaniałym myślicielem, ale dla niego to nie jest ważne, najważniejsze przynajmniej. Najważniejsze jest to jego powołanie od Boga. To, że Bóg jego wyznaczył do tej służby. I całe źródło tego autorytetu jest właśnie u Boga i na podstawie Chrystusa Jezusa. Tak jak pisze tutaj w tym pierwszym wersecie. Apostoł skąd? Z woli Bożej. I apostoł dla kogo? Jezusa Chrystusa. Więc to jego powołanie jest z woli Bożej. To nie chodzi o jego osobistą zasługę. Nie chodzi o to też, aby był ważniejszy od innych wierzących. Tak naprawdę on ciągle pamięta, kim on był bez Chrystusa. Kim on był bez łaski. Był tym bluźnierczą, prześladowcą Kościoła. Największym z grzeszników, albo najgorszym z grzeszników. On pamięta trochę też różnicy między nim a wieloma, którzy dzisiaj mianują siebie jako apostołami. Robią to, mam wrażenie czasami, aby jakoś tworzyć różnicy między nimi a pozostałymi wierzącymi. Nie wykluczam, że Bóg wyznacza szczególne osoby do szczególnych służb i może w tym też to jest zasługę posłanie jako apostoł do nowych narodów, okej. Ale to nie chodzi o to, że nagle ci tacy są lepsi od innych. Zupełnie inaczej postępowali apostołowie w pierwszym wieku i szczególnie Paweł. Więc wspominam, jest apostołem z woli Bożej. Jest apostołem Jezusa Chrystusa. To jest to podwójne źródło tego autorytetu i podwójne źródło wszystkich błogosławieństw i zasobów, które widzimy potem w pierwszym rozdziale. Po drugie, widzimy podwójne zasoby. Widzimy łaski i pokoju przez to podwójne oznaczenie wierzących. To wracam do listu Efezjan, do pierwszego rozdziału. Do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych Chrystusie Jezusie. Używa jakby dwóch nazw dla tej samej grupy. Świętych i wiernych, albo wierzących. To możemy i w dwujaki sposób tłumaczyć to jedno słowo tutaj. I na podstawie wiary, ale w języku greckim nie jest to jasne, czy to chodzi o nasza wiara, że wierzymy w coś, czy chodzi o nasza wierność w tej wierze. Obie są możliwe, więc to Zaręby tutaj tłumaczył to jako wierni, inne tłumaczenie mają wierzący i oba są jak najbardziej możliwe. Ale wracam najpierw do świętych. Biblijne znaczenie słowo święty odnośnie ludzi oczywiście różni się, jak wiemy, różni się od tego, co uczynił Kościół rzymski i też prawosławny, ale i też różni się w ogóle od rozumienia tego słowa w ogólnym społeczeństwie. W kościele rzymskokatolickim albo prawosławnym święty jest jakimś szczególnie wspaniałym człowiekiem, aby nie używać jeszcze raz słowa święty, ale wspaniałym człowiekiem, który jest wywyższony i jest wywyższony poprzez procedurę kościelną. Osoba ta, najpierw taka osoba jest nominowana na stanowisko przez kogoś, następnie odbywa się proces, w którym jeden adwokat powołuje się na cnoty tej osoby i szuka albo wspomina przynajmniej jeden cud robiony w imieniu tej osoby i też jest i drugi adwokat, zwany adwokat diabła, który atakuje i próbuje powiedzieć coś złego o tej osobie. I po tym całym procesie sądowym, można tak powiedzieć, i godność, wspaniałość tej osoby już jest ustalona, wtedy Kościół głosi, że taka osoba jest święty. I to po śmierci. Koniecznie. Tak. Bo trochę też dla nich to dziwnie brzmi, by brzmiało powiedzieć, że ktoś jest święty przed śmiercią. I to chodzi o to, aby powiedzieć, że ta osoba na pewno nie jest w piekle i już nie jest w czyśćcu, ale znajduje się u Boga już. Świat patrzy na pojęcie świętego jako szczególnie dobry człowiek. Niekoniecznie chrześcijanin, ale tu Dalai Lama i Matka Teresa, chociaż to chrześcijanka, ale Mahatma Gandhi, to w pojęciu świata to są te osoby święte, Buddha. Ale Nowy Testament zupełnie inaczej to przedstawia i to tak naprawdę jest to bardzo, bardzo dobra wiadomość dla nas. Ale też mam wrażenie, że czasami te oba rodzaje myślenia na temat świętego zostają w ewangelikalnych kościołach w Polsce. Trochę boimy się powiedzieć ja do Krzyszka, to on jest święty, albo Iza. Dlaczego? To jest zupełnie zgodne z Pismem Świętym. Oczywiście ja nie znam ich serca do końca. Może ja nie mogę na 100% powiedzieć, że są wierzącymi osobami, ale ja jestem osobiście przekonany, że są na podstawie tego, co widzę u nich i nie tylko u nich, u was. Powinno być tak samo możliwe powiedzieć, że Kay jest święta, jak powiedzieć, że Kay jest nawróconą, wierzącą osobą. Nie? To jest to samo. Dokładnie to samo. Ale wiem, wpływ kultury trochę blokuje nas tym. Ale Paweł tak pisze i wspomina, że to święty niekoniecznie oznacza bo też. Powiedzieć, że Kay, Iza, Ewa, Kay, sorry, Krzyż są święte, wcale nie oznacza, że są bezbłędne osoby, oprócz Kay oczywiście, ale wcale nie oznacza, że są doskonałe, bezgrzeszne, oznacza, że są oddzieleni przez Boga i tyle. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. I to jest ta prawda. To jest coś, co Bóg robi niezależnie od naszych zasług. Nie jesteśmy zbawieni na podstawie uczynków, na podstawie naszych zasług. Jesteśmy zbawieni na podstawie łaski Jezusa Chrystusa, przez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. I wtedy Bóg nas regeneruje i zmienia i stajemy się tym tą oddzieloną osobą i święty tym. Kiedy człowiek właśnie odpowiada na Ewangelię w wierze, Bóg działa w łasce, aby dać tej osobie całkowitą i sprawiedliwość Chrystusa. Staniemy się, mówiłem, nie są bez grzechu, ale staniemy się w oczach Boga bez grzechu. Więc święci też w tym. W sensie świętości, dobroci. To znowu, to nie jest powód do unoszenia się, że jakoś ja jestem lepszy od tego Paryżu. Nie. Jestem święty, a tamten nie. Ale na jakiej podstawie? Na podstawie łaski Bożej. I wyłącznie na tej podstawie. Paweł też trochę mówi więcej o tym związku między wiarą a świętością. W liście do Rzymian, w trzecim rozdziale. A większość trzeciego rozdziału listu do Rzymian mówi o powszechności grzechu. Jak grzech i tak nas niszczy i wtedy nikt nie jest sprawiedliwy, nikt nie ma szansy, aby dostąpić zbawienia, ale potem pójdzie do tej dobrej nowiny. 21 werset trzeciego rozdziału listu do Rzymian. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusa Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątku. Wszyscy grzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienie. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darze tego, kto zawierzył Jezusowi. Widzicie ten związek między wiarą Jezusa Chrystusa, a tym usprawiedliwieniem i też świętości. W krzyżu Chrystusa Bóg okazał się być sprawiedliwy, całkowicie święty, sprawiedliwy nie w sensie fair, bo to, że Jezus Chrystus musiał umrzeć za nasze grzechy, nie jest fair. To jest zupełnie inny rodzaj sprawiedliwości. Nie było nikogo innego, kto by mógł zapłacić za nasze grzechy. Więc Bóg dokonał to w jedyny możliwy sposób. To jest ta sprawiedliwość. I nasze grzechy zostały zapłacone przez Jego śmierć na krzyżu. I nasza wiara w to daje nam usprawiedliwienie i świętość. Dzięki łasce, poprzez wiarę, mamy pokój z Bogiem. Poprzez Jezusa Chrystusa. To, co też widzieliśmy na początku dzisiaj, list do Rzymian, w 5 rozdziale. Połowa was nie było, ale czytałem ten fragment na początku. I możecie czytać też teraz albo po nabożeństwie. Więc to Paweł pisze ten list do tych wiernych w Efezie. On przebywał tam dosyć długo i tam był kilka razy. Dobrze ich znał. Wiedział też, z czym się borykają. I wiedział, że właśnie to miasto jest miastem pełnym innych bogów, innych wierzeń, prześladując chrześcijan, nawet jak on tam była próba, aby go zabić. Więc on wie, jakie oni mają problemy tutaj, ale przypomina im o tych zasobach, które mają w Jezusie Chrystusie. Więc on mówi do świętych i do wiernych. Jeszcze raz powtarzam, to wiernych albo wierzących. To słowo może być tłumaczone i tak, i tak. I być może warto o tym też pamiętać, że celowo Paweł używa takiego słowa, to ze strony naszej musimy wierzyć w Boga. Ze strony Boga to jest Jego wierność też wobec nas. I od strony ludzkości wierzącymi są ci, którzy są wierni. Ci, którzy zaufali Chrystusowi, Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielu. Ze strony Boga wierzący są ci, którzy zostali usprawiedliwieni i teraz są święci w Jego oczach z powodu Jezusa Chrystusa. W każdym środowisku gdzie chrześcijanie przebywają i cokolwiek, co się dzieje wokół nich, czy są prześladowani, czy walczą z materializmem, poganizmem, i, albo jeżeli władza ich atakuje, i jeżeli jest też możliwość, aby odejść od wiary, tam, gdzie, zawsze, gdzie są, Bóg patrzy na nas w ten sposób. Wierni i święci. Coś wyjątkowego. Pomimo naszych trudności, pomimo naszych błędów, które popełniamy często jako Kościół, to tacy jesteśmy w oczach Boga. Powinno by dać nam ogromną nadzieję i radość. Po trzecie, widzimy też to podwójne błogosławieństwa dla nas. Łaska i pokój. Paweł to mówi. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, to będzie za chwilę, i będą waszym udziałem. To było często spotykane pozdrowienie wśród chrześcijan. Łaska i pokój. I to albo Paweł to wymyślił, albo powtarza, nie jest to zbyt ważne, ale przypomina w tym pozdrowieniu, chrześcijanie przypominali sobie, co mają w Jezusie Chrystusie. Ta łaska, wielka dobroć wobec ludzi. W Starym Testamencie to hebrajskie pojęcie hesed, który mówił też Żydom o tych wielkich zasobach, błogosławieństwach, które Bóg im jako ludziom przymierza obiecał. I w tym, w tej łasce, w tym słowie w Starym Testamencie też było pojęcie pokój, ale było też pojęcie błogosławieństwa, czasami materialne. Było pojęcie łaska, coś, na co nie zasłużyli. I to greckie odpowiednik jest właśnie charis, albo łaska, który jest też nam znany. Coś, co ogromny darunek, dar, jaki mamy, nie na podstawie naszego działania, zasług, ale od Boga. I szczególnie właśnie ten dar, i pojednanie z Bogiem, które jest niemożliwe bez Jezusa Chrystusa. A potem jest to słowo pokój. Shalom w Starym Testamencie, też znane nam słowo. Mamy łaskę od Boga, mamy z powodu łaski od Boga, mamy pokój z Bogiem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, jak opisze w liście do Filipian. To oni rozumieli łaskę i pokój pomimo tego, że byli w sytuacji, który nie był spokojny, który mogli nie doświadczać za bardzo łaski ze strony świata i społeczeństwa. Paweł siedzi w więzieniu i dokładnie to samo, nie ma jakby życiowego pokoju, i nie doświadcza łaski za bardzo ze strony Rzymu, bo siedzi w więzieniu, ale przypomina im, że i nam, że mamy łaskę i pokój. Cokolwiek, co się dzieje wokół nas. I czytamy ten list do Rzymian, piąty rozdział listu do Rzymian, który szczególnie mówi o łasce i pokoju i o tym związku. I na końcu widzimy to źródło tego błogosławieństwa od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Tak samo oczywiście to źródło władzy. Pan Bóg i Pan Jezus Chrystus, Pan Ojciec i Pan Syn. Oczywiście I są razem tej jednej też osobie Boga. Nie wspomina jeszcze Ducha Świętego, ale to będzie później w liście. Ale szczególnie patrzę na Ojca i na Syna. Ten patrzę na tego, który jest nieskończenie i wysoko nad nami, który jest stwórcą całego wszechświata, który jest autorytetem nad wszystkimi innymi, patrzy, mówiąc o Bogu Ojcu, na ten, który jest transcendentny, szczególnie mówiąc o Jezusie Chrystusie, mówi o tym, który jest immanentny, który jest blisko nas, który też oczywiście jest stwórcą wszechświata, ale stał się jednym z nas. Stał się człowiekiem. I tak robił, poświęcając nawet swoje życie, aby być ratunkiem dla nas. I nazywa to On, Pan Jezus Chrystus, ten, który ma władzę. Możemy poznać tę drogę łaski i pokoju dzięki to błogosławieństwu od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Psalm 103. Suwerenny Bóg Wszechświata daje nam błogosławieństwa, łaski i pokoju. Suwerenny Bóg Wszechświata czyni nas zaadoptowanymi dziećmi swoimi na podstawie śmierci Jego przyrodzonego Syna. Jest niesamowity to źródło łaski i pokoju. Nie mamy słowa miłości tutaj, ale widzimy w tym wszystkim ogromną miłość Boga wobec świata. Więc to powinno być zachęcające też dla nas. Mamy te dwa bardzo ważne zasoby. Łaska i pokój. I on tego nie mówi bezmyślnie tutaj. On wie, co pisze. I wie, jak to powinno być zachęta dla czytelników i też dla nas. Są fundamentalne w naszej relacji z Bogiem. Też myślą w naszej relacji ze sobą w Kościele. I tak jak parę razy już wspominałem, w naszej relacji ze światem wokół nas. Dlaczego my mamy się burzyć cały czas, kiedy mamy być ludźmi pokoju? Dlaczego my mamy się unosić nad światem, kiedy tak naprawdę bez łaski Bożej tam jestem ja? Nie wiem. Może zostawmy te rzeczy w Bogu. A my skupmy się na tym, co mamy w Bogu. Skupmy się na tym, aby Jego łaska i pokój były fundamentem naszych relacji z Bogiem i między sobą. Do tego was zachęcam. Powstańmy i, albo powstańcie i pomodlimy się.